Jeden ze znanych przebojów muzyki Disco Polo powiada: wszyscy Polacy to jedna rodzina. Mam wrażenie, że w tajemnicy pana cukra chcesz udowodnić, że jednak tak nie jest.
Właśnie chcę udowodnić, że tak, tak jest.
Tak?
Tak.
No, ja nie wiem.
Że tak jest.
Wychodzi, że nie.
No właśnie, że jest. Przede wszystkim w rodzinie, przykro mi, ale wiem o tym coś, niekoniecznie zawsze jest zgoda, prawda? Natomiast zdecydowanie jesteśmy jedną rodziną.
A nawiązałem do tego dlatego, że właśnie po tej dosyć przyjemnej, takiej lajtowej, jak to mówi młodzież, pierwszej części książki Tajemnica pana cukra, aczkolwiek pojawiały się tam już takie...
Pierwszej części, aczkolwiek też dodajmy, że to nie jest symetrycznie.
Nie,
tak?
Absolutnie.
To jest
krótka część, tak, ona jest krótka, bo w zasadzie zasadniczą częścią jest ta druga część, chociaż znowu pan cukier, żeby tutaj nie zapętlać sytuacji i nie zaciemniać, no pojawia się w tej drugiej części od czasu do czasu w postaci takich twoich listów jakby w pewnym sensie. Się jest, do pana cukra.
Jest już tam już pan cukier się nie odzywa, ale pozostaje bohaterem.
Ale ty się odzywasz. Ale to są autentyczne listy, które do niego pisałaś? Czy to też jest taka...
Wydaje
znowu...
mi się, że nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że jeżeli się coś pisze, to się pisze. To jest literatura. Nie róbmy takiej sytuacji, że wszystko jest dziennikiem, wszystko jest zapisane jeden do jeden, bo nikt by nie był w stanie tego zapisać. Tak, korespondujemy ze sobą, tak, robimy to bardzo często. Czasami codziennie, czasami nie zdrowie, albo inne sytuacje nie...
Jesteś rozgrzeszona. Korespondujesz z panem cukrem.
Tak.
Jestem bardzo ciekawy jego reakcji, może zdradzisz, jaka jest, ale teraz nie będzie już tak przyjemnie jak w pierwszej części, ponieważ ta książka, no co tu dojrze okryć. Szczerze mówiąc, ona naprawdę jest realizacją mojego pomysłu, muszę ci powiedzieć, ponieważ ja strasznie mi brakowało w Polsce książki, która się zajmie sytuacją i wydarzeniami strasznymi z naszej historii, z II Rzeczypospolitej. Ty po prostu w drugiej części, niesymetrycznie dużej, tej książki piszesz o, jak to nazwać, bo sama unikasz słowa antysemityzm. Pogrom, też tam nie pada takie słowo. No po prostu o fatalnej, obrzydliwej sytuacji wykluczenia ludności żydowskiej z życia publicznego, czy próby wykluczenia tej ludności żydowskiej z życia publicznego przed II wojną światową.
Ale żebyśmy byli sprawiedliwi, to nie tylko ludność narodowości żydowskiej była wykluczona, tak?
No, bo znaleźliby się też inni wykluczeni.
Ale zajęłam się tylko ta faktycznie taką grupą, która łączy... Przede wszystkim bardzo trudno jest powiedzieć, co łączy tę grupę, tak? Bo jeżeli porównamy ortodoksyjnego hasyda, komunistę, zasymilowanego przez kilka pokoleń człowieka, który do tego jest na przykład antysemitą, albo osobę, która jest ochrzczona i jest katolikiem, ale wszystkie te osoby jednak nazywa się jednym słowem, dość krótkim, Żyd. I to słowo jest na tyle pejoratywne, że zdarzały się przed II wojną światową procesy, kiedy ktoś wytaczał proces o zniesławienie, ponieważ został określony
Żydem,
albo że jego rodzice, czy mamusia była Żydówką, albo
czy
że
w tym języku publicznym
Szabes Gojem był, czyli osobą, która pomagała Polakom narodowości
żydowskiej. To słowo było zabarwione pejoratywnie po
tak,
prostu.
Staram się w tej książce nie używać słowa Żyd, a określenia Polak narodowości żydowskiej, też po to, żeby podkreślić, że to byli obywatele tego samego państwa, którzy mieli takie same prawa i takie same obowiązki wobec państwa polskiego.
No to było zaskoczenie dla pana cukra, jak mu to powiedziałaś, powołując się na konstytucję kwietniową przecież.
Tak. Zaskoczeniem przede wszystkim chyba podwójnie intensywnym. Najbardziej intensywne to jest to, że jeżeli nazwę siebie Polakiem, to jestem przez tychże Polaków odrzucony, tak? Nie bardzo wolno mi używać takiego sformułowania w stosunku do siebie, ale też i osoby narodowości żydowskiej, te ortodoksyjne, te, które marzyły codziennie o tym, że jutro już spotkamy się w Jerozolimie i wrócimy na swoją ziemię, do Izraela, to dla nich też byłoby takie znieważenie, tak, tej idei powrotu do ojczyzny.
Czy poraziła cię ta fala polskiego antysemityzmu przed wojną? Jak już weszłaś
tak,
w ten temat.
Szczerze mówiąc, to tak, nie spodziewałam się skali.
O to mi chodzi, czyli jakby zaczynając tę pracę nie spodziewałaś się tak wielkiej skali.
Nie, byłam przekonana, że to te hasła, które znam...
Dlatego, że tam po prostu się pojawiają, no, najprościej rzecz ujmując, nie tylko owe hece, pobicia i rzucanie cegłami w szyby wystawowe, tylko tam po prostu jest cała seria zabójstw, tak. Najnormalniejszych w świecie zabójstw.
Tak. Myślę, że stało się tak, że to wszystko, co działo się przed 1939 rokiem, na skutek Bardzo.
Pewnie tego nie wyjaśnimy, bo to jest jakiś konglomerat rozmaitych zdarzeń,
tak, ale
prawda?
Myślę, że to jest najprostsze, to jest to, że po prostu nie ma świadków, tak? Nie ma świadków tego wydarzenia, tych, którzy byli bici, ponieważ oni rzeczywiście stracili życie, tak? Do 43 roku, powiedzmy, zniknęli z powierzchni ziemi w sposób dosłowny. I nie było już później możliwości rozmawiania na te tematy w takim normalnym układzie.
To w takim razie skąd czerpałaś materiały?
Och,
jeżeli nie było świadków, no było pewnie dużo tych źródeł.
Staram się zawsze opierać na źródłach, tak? To znaczy w tym momencie na źródłach, które powstają in statu. Czyli wszystkie możliwe publikacje, które powstawały w tym czasie i dziennikarskie, i publikacje książkowe, i naukowe, i zestawienia, jakieś spis powszechny, wszelkie informacje, które powstają w danym okresie, nieobciążone, jeszcze nieobarczone tym wszystkim, co się wydarzy później i tym, że jednak to słowo antysemityzm po 45 roku miało zupełnie inną wagę.
No, wiązało się z Holokaustem po prostu.
A przed 39 rokiem było wręcz, powiedziałabym, powodem dumy w pewnych kręgach. Tak?
ONR-owskich głównie, przyznajmy.
Powoływanie się na to, że antysemityzm w Polsce kwitnie, ma się świetnie i coraz lepsze osiąga skutki, było powodem do tego, żeby się tym chwalić i nie było to wstydliwe w ogóle. Tak?
No dobrze, ale powiedz mi, czy myśmy się jakoś szczególnie wybijali na tle innych krajów europejskich? No bo przywołam Rumunia, Węgry, abstrahuję od Niemiec, prawda? Bo to jest jakby zupełnie inna sytuacja, tam antysemityzm i ustawy norymberskie to jakby było odgórnie, tak, że tak powiem, usankcjonowane. W Polsce zdaje się, że też były jakieś takie próby wprowadzenia.
W Rumunii też były odgórnie.
Węgry, Francja, no wszystkie
Czechy,
kraje przedwojenne.
Słowacja, potem Czechosłowacja.
Słowacja jako część Czechosłowacji.
Tak, ale nie, bo Czecho, myślnik
tak,
Słowacja, więc
dokładnie.
Nie wiem, jak mam to powiedzieć.
Ja sobie myślę o tej historii wojennej, ksiądz Tiso i tak dalej. No.
I teraz, jeżeli mówimy o polskim antysemityzmie, czy o polskim rasizmie przed II wojną światową, to jego skala, czy jego wymiar nie wyróżniał się szczególnie na tle europejskim, poza jednym faktem, poza tym, że rzeczywiście w Polsce mieszkało bardzo dużo osób narodowości żydowskiej, 3,5 miliona. I to w skali Europy to była rzeczywiście największa populacja. Ale też myślę, że to, co łączy każdy z tych antysemityzmów przedwojennych, łączy się z nacjonalizmem, więc każdy jest, jakby to powiedzieć, specyficzny, narodowy. Każdy podkreśla swoją odrębność, swoją wyjątkowość.
U nas jakby ta tama się przerwała według ciebie w tej książce, tak wyczytałem, po śmierci marszałka Piłsudskiego,
tak,
który jednak do 1935 roku, no mówiąc najprościej, trzymał za gębę te wszystkie ruchy.
Zmiany w składzie kolejnych po wyborach do Sejmu zmieniły się na tyle siły polityczne, układy wewnątrz kraju, jeśli chodzi o partie polityczne i populizm też polityczny, że rzeczywiście po 35 możemy mówić o takim już mocno formalnym antysemityzmie.
Ale to znaczy, że Polska przechylała się już bardzo na prawo?
No myślę, że to nie jest żadna tajemnica.
No to nie jest, no, że faszyzowała, mówiąc najprościej.
Mówiąc najprościej,
sanacja.
Dążyła do takich usankcjonowań już prawnych, żeby pozbawić obywateli narodowości żydowskiej jej praw obywatelskich.
Jeśli mówimy o tych usankcjonowaniach prawnych, mnie zainteresowała i poruszyła chyba bardzo kwestia antysemityzmu na polskich wyższych uczelniach. Uniwersytet Poznański nie zachował się chyba tutaj zbyt chlubnie w czasie tego okresu, czyli od 1936 do 1939 roku. Obowiązywał tutaj na uniwersytecie numerus clausus, czyli zamknięta liczba, a później nawet
numerus nullus,
czyli w ogóle nie przyjmowani byli Żydzi,
nie
tak?
Nie byli przyjmowani. No myślę, że cała historia Ligi Zielonej Wstążki, takiej nieformalnej grupy, która łączyła studentów wszystkich wydziałów i łączyła też ludzi niezależnie od ich poglądów politycznych, a była wymierzona przeciwko studentom narodowości żydowskiej, to jest ciekawa w ogóle historia. O tym się
trochę niezbadana moim zdaniem jeszcze.
Myślę, że jest wiele tutaj w tej książce takich tematów, które są niezbadane z różnych przyczyn, ale przede wszystkim chyba ze wstydu trochę z tego, że nie chcemy o tym mówić, bo to jest tak brzydkie i tak nie przystaje do tej idei pięknej Rzeczpospolitej, wolnej i demokratycznej, że trudno się tym chwalić, ale jeśli będziemy cały czas pod ten dywan wpychać i cały czas zapominać, to się tak pewnego dnia okaże, że jakby to powiedzieć, własny przód trafił na własny tył.
No ty zresztą w tej książce bardzo wyraźnie zaznaczasz, to kiedyś Jan Kerszow, który jest biografem Hitlera, jedną chyba z najlepszych biografii Hitlera napisał, on zawsze mówi, to się może powtórzyć, pamiętajcie o tym. I wydaje mi się, że to jest też taka myśl przewodnia twojej książki.
W ogóle obawiam się, że niechcący zupełnie i nie chciałabym, ale tak się stało, że dysonans poznawczy, który trafia bez przerwy jako temat mojej pracy, i ten taki ogromny neon, to się może powtórzyć, to bardzo mocno gdzieś tam nad tym, co robię, świeci, niestety.
Mam nadzieję, że jednak zgaśnie mimo wszystko. To się nie
Ale jeśli nie jeżeli będziemy o tym mówić, jeśli nie przestaniemy
i
udawać,
pisać,
że to nie my, tak? Bo wtedy naprawdę stanie się to, przed czym przestrzega wiele osób i za każdym razem te osoby są zagłuszane, a później nagle się okazuje, że już jest za późno.
Muszę zadać to pytanie jeszcze na koniec, tak krótko. Oczywiście nigdy nie ma krótkich odpowiedzi na tego typu pytania. Czy w tej fali antysemityzmu, no, która była i na uniwersytetach, i w handlu, i wśród lekarzy, adwokatów i tak dalej, czy w ogóle ktoś starał się postawić temu tamę? Jak to wyglądało?
Zawsze tak jest. Tak jest teraz w naszej rzeczywistości, że mamy dwie grupy, które są bardzo wyraziste i całą pozostałą wielką jakąś ekipę ludzi, którzy się po prostu nie włączają ani w jedną, ani w drugą, ani po jednej, ani po drugiej stronie.
Ale tak nigdy samo nie wiadomo, co zrobią nad urną wyborczą.
Tak, ale tak było też dokładnie przed 1939 rokiem. Ludzie byli głęboko zindoktrynowani, była bardzo silna propaganda, manipulacja i dlatego ta grupa, która była tak i ludzie związani z rolnictwem i z ci, którzy mieszkali w miastach i inteligencja, wszyscy byli niezwykle wyczekujący, czy coś się zmieni, coś się wydarzy, tak? Brakowało pracy, nie brakowało, była skrajna bieda, po prostu było bezrobocie, bo ludzie nie mieli pieniędzy, żeby żyć. Pokazano im wroga, ten wróg był bardzo wyraźny, więc można go było mocno i bardzo radykalnie niszczyć. Oczywiście, że były osoby i proszę zwrócić uwagę, że piszę o tym za każdym razem, gdzie tylko znajdę jakiś przypadek osób, które mówiły nie róbcie tego i co, jakie ogromne działanie to było. Zawsze wystarcza jedna osoba, która powiedziała wyraźnie zatrzymajcie się
i to
była
zatrzymało.
W stanie się zatrzymać. Tak?
To były takie drobne przykłady, faktycznie przypominam sobie nawet, nie wiem, jakiegoś chłopa, który zabrał bitego Żyda na furmankę.
Tak,
chociażby
tak.
Taki prosty ludzki gest. Bardzo dziękuję ci za tę niedzielną wizytę w studio. Anna Karolina Kłys, autorka książki Tajemnica Pana Cukra, była dzisiaj naszym gościem. Tajemnica Pana Cukra właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera. No i czekamy na kolejną książkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.